programie Słowotok dzisiaj razem z Dominiką witamy Państwa w towarzystwie Tonego Halika. To jest główny bohater książki Mirosława Wlekłego, o której będziemy dzisiaj mówić. Tony Halik to niezwykła postać, o czym pamiętają wszyscy zwolennicy jego programu podróżniczego, ale to też jest postać, która miała pewien związek z Asterixem, jaki w latach 60. na łamach francuskiego pisma satyrycznego ukazał się komiks o Halikach. Pismo w 59 roku wymyślili René Gościnny i Alberto Alejandro Uderzo, czyli autorzy komiksu o Asterixie. Komiks poświęcony Halikom miał 4 strony w środku numeru. Prawda, że ciekawe?
Ale życiorys Tonego Halika tak naprawdę mógłby posłużyć na kilka filmów. Już będąc młodym chłopcem, marzył o wielkiej wyprawie. Wówczas wraz z flisakami udał się w zakazaną podróż. Zakazaną, ponieważ jego ojciec bardzo sprzeciwiał się tej podróży. Też nie osiągnęli celu, ponieważ ich celem było wówczas wolne miasto Gdańsk i Straż Graniczna zawróciła grupę flisaków z niedorosłym Tonem.
Być może teraz młodszych słuchaczy naszego programu zadziwi to imię Tony. Skąd ono się wzięło, skoro przecież Mieczysław Halik był urodzony w Polsce jeszcze w roku 1921. Otóż z tym pseudonimem Tony pojawia się wiele hipotez opowiadanych przez samego bohatera. Z jednej strony opowiadał o tym, że pseudonim wymyślił, kiedy Argentyńczycy nie byli w stanie zapisać jego imienia poprawnie. Z drugiej strony w dokumentach pojawia się inne jego drugie imię, Sędzimir. Z trzeciej strony, gdzieś w rodzinie poza tym pojawia się przecież imię Antoni, dlatego naturalnym wydaje się, że tak powinien mieć na drugie imię Mieczysław Halik. Jak było naprawdę, sam autor próbuje rozwikłać wiele zagadek związanych z życiorysem Tonego Halika. Część udaje mu się rozwiązać, natomiast część pozostaje tajemnicą. Ta książka jest właśnie ciekawa ze względu na zaakcentowanie tych ciągłych niewiadomych, które nigdy już chyba nie zostaną rozwikłane.
Bo życiorys Tonego Halika jest pełen przygód i niebezpiecznych sytuacji. Nieraz w trakcie egzotycznych podróży musiał ratować się przed dzikimi zwierzętami, przed zatrutymi strzałami, musiał nawet ratować swojego małego syna przed jaguarem. W trakcie II wojny światowej został kilkukrotnie zestrzelony i tak, spadając z nieba, wpadł na swoją wielką pierwszą miłość.
To jest historia, którą opowiadał Tony Halik. Mirosław Wlekły natomiast bardzo skrupulatnie i z reporterską dociekliwością pokazuje, że są to tylko historie, które nie znajdują potwierdzenia w dokumentach. Ta reporterska dociekliwość autora każe nam zastanowić się nad tym, jaki był rzeczywisty los Tonego Halika w czasie II wojny światowej, bo o tym, że latał na Spitfire'ach, że był jednym z załogantów dywizjonu 302 lub 303 w bitwie o Anglię, nie ma żadnego potwierdzenia. Jest natomiast przeciekawa historia związana właśnie z synem Ozaną. Skąd takie imię? Postać o takim imieniu pojawiła się na jednej z licznych wypraw Tonego Halika i jego żony, francuski Pierrette Halik. Komiks we francuskim czasopiśmie o małżeństwie Halików kończył się tak. Tony, Tony, o Boże, włócznia już miała zagłębić się w gardło. To koniec. Lecz ktoś wrzucił wyzwanie śmierci. Był to wojownik z plemienia Hinan, który słysząc moje krzyki, bez chwili wahania sam jeden rzucił się nam na pomoc. Gdy już było po wszystkim, Halik powiedział: przyjacielu, uratowałeś mi życie. Biały człowiek przyjacielem Hinan. Nie trzeba dziękować. Kajapu dostali za swoje. Chciałabym poznać imię dzielnego Indianina, który ocalił życie mojego męża. Nazywam się Ozana. Ozana, Ozana. Niezwykłe imię i bardzo piękne. Tak, i wiesz co? Jeśli pewnego dnia będziemy mieć syna, chciałabym dać mu takie imię. Syn Ozana rodzi się, można powiedzieć, zupełnie niespodziewanie w czasie tej ponad 1000-dniowej podróży, o której mówiła Dominika, na Alaskę małżeństwa Halików. Spędza z rodzicami bardzo trudny czas i po powrocie do Argentyny sąsiedzi uważają go za całkiem dzikie i niecywilizowane dziecko. Jednak po latach autorowi książki, o której dzisiaj mówimy, udało się spotkać z Ozaną Halikiem i porozmawiać, jak on patrzył na te podróże swoich rodziców.
Podróż, o której mówiła teraz Marta, to jedna z wielu wypraw, w których uczestniczył Tony Halik. Tak naprawdę całe jego życie to była wielka podróż i nawet na łożu śmierci w tajemnicy przed Elżbietą Dzikowską planował kolejną wyprawę, nie tylko jednak podróżowo, ale również realizował się jako dziennikarz, prowadził także szkółkę lotniczą, budował nawet mosty i tych prac wykonywanych w trakcie jego życia jest naprawdę wiele. Tych historii i anegdot również. Czy wszystkie zdarzyły się naprawdę, a może Tony Halik podkolorował niektóre? O tym opowie już teraz autor książki, czyli nasz dzisiejszy gość Mirosław Wlekły.
Ja właściwie na każdym kroku natykałem się na jakieś niejasności w jego życiorysie. On był bardzo niedokładny w opowiadaniu o sobie, ubarwiał, bardzo lubił ubarwiać, bardzo lubił przeinaczać, a też nudziło mu się opowiadanie wciąż tych samych historii, wobec tego za każdym razem opowiadał je w inny sposób. To samo wydarzenie działo się w różnych miejscach geograficznych, o różnym czasie, różne osoby przy tym były i on w różnym stopniu był w te wydarzenia zaangażowany. Wobec tego trzeba było chyba o 200-300% dokładniej wziąć się za ten temat niż za każdy inny, którym się do tej pory zajmowałem.
W książce mamy przykłady takich historii, które zostały ubarwione przez Halika. Czuł pan rozczarowanie wtedy, kiedy okazywało się, że prawda była inna?
Nie czułem rozczarowania, bo ja już przystępowałem do pisania tej książki z takim przeczuciem, że on jednak ubarwiał. Zresztą ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które pamięta Pieprz i Wanilię i kiedy się oglądało, to można było czuć, to był niesamowicie zadowolony z życia człowiek, nieco rubaszny. W tym, co opowiadał, było tak dużo niesamowitości, że trudno było uwierzyć w te wszystkie historie, jednocześnie przez lata nikt ich nie podważał. Ale kiedy zyskiwałem kolejne potwierdzenia na te przeinaczenia, no to prawie w ogóle nie czułem rozczarowania, bo wydawało mi się za każdym razem, że z tych swoich kłamstewek Halik też za każdym razem wychodził zwycięsko i wychodził na całkiem dobrego i przyzwoitego człowieka, który nie krzywdził ludzi przede wszystkim.
Ale te kłamstewka, one właściwie miały na celu ubarwienie opowiadania. On nie miał chyba złych intencji.
Zaczęło się od tego, że chyba to ubarwianie i przeinaczanie miało na celu przykrycie niezbyt chwalebnych zdarzeń z jego życia. Zdradzę, że było to samobójstwo jego ojca na przykład, kiedy Halik był jeszcze małym chłopcem. Potem inne wydarzenia, którymi Halik na pewno się nie chlubił, starał się przykryć je innymi historiami, często zmyślonymi. No, z czasem zamieniło się to po prostu w już całkowite ubarwianie jego życia. Poszedł na pochybę już z tym ubarwianiem. Nie cofał się przed zmyśleniem żadnej historii już potem.
O tych ubarwionych, zmyślonych historii nie było aż tyle.
Za każdym też razem, kiedy dochodziłem do tego, że jakaś historia była niby zmyślona, niby ubarwiona, no to po chwili się okazywało, że jednak mimo wszystko jest w niej mnóstwo prawdy, a mało tego, bardzo często się okazywało, że w rzeczywistości ta historia, przynajmniej z mojego punktu widzenia, była jeszcze barwniejsza niż ta z opowiadania Halika, która nie była do końca prawdziwa. Także w rezultacie wyszedł mi taki obraz człowieka, który życie miał jeszcze barwniejsze od tego ubarwianego przez siebie i niby zmyślonego.
No właśnie, mówi pan, że często zmieniał, opowiadał inną, powiedzmy, wersję rzeczywistości, jeżeli chodzi o życie prywatne. A jak to wyglądało w przypadku tych wypraw? Czy te wyprawy, o których słyszeliśmy chociażby w programach telewizyjnych, one różniły się od tego, co on opowiadał?
Nie da się do końca tego zweryfikować. On te największe swoje wyprawy odbył w towarzystwie i tylko w towarzystwie swojej żony Pieret, która już nie żyje. Ona była jedynym świadkiem tych wypraw, to tylko ją moglibyśmy zapytać, czy to wszystko by była prawda. Natomiast nie ma w ogóle wątpliwości, że Halik był w tych wszystkich miejscach. On kręcił filmy dla amerykańskiej telewizji NBC, przywoził z tych miejsc filmy dla telewizji. Jeśli potem opowiadał o tych swoich wyprawach, to bardzo możliwe, że też ubarwiał, że coś tam dodawał. Natomiast tutaj nie możemy mieć wątpliwości, że Halik gdzieś tam nie pojechał, bo były na to dowody. Wspaniałe filmy dokumentalne, prezentowane najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem przez lata w telewizji polskiej.
Jak to się stało, że Polak zaczął kręcić filmy dla amerykańskiej telewizji, że posiadał paszport argentyński?
No to wynikło z jego marzeń dziecinnych w Płocku, w gimnazjum. On już sobie wymyślił, że on będzie podróżować do dalekiej Brazylii, do lasów tropikalnych, że zamieszka z Indianami. W gimnazjum, w międzywojniu, on już wtedy uczył się języka portugalskiego. Sam znalazł jakiś samouczek. Szpilkami i nitkami na mapie zaznaczał przyszłe destynacje, dokąd zamierza pojechać. No i był taki uparty, że właściwie co sobie wymyślił w życiu, to co wszystkiego dopiął. Jednym z jego marzeń było zostać fotoreporterem słynnego magazynu Life. Rzecz wydawała się niemożliwa, tylko najwięksi reporterzy świata, jak Robert Capa, współpracowali z tym magazynem. No ale Halik jeździł po Argentynie, dotarł do Brazylii, robił kolejne fotoreportaże i tak długo wysyłał te swoje materiały zdjęciowe do magazynu Life, aż Life przyjął go jako swojego współpracownika. Zachowały się archiwa, wspaniałe, przepiękne fotoreportaże Halika z różnych części świata, głównie z Ameryki Łacińskiej. Przez kilkanaście lat był stałym współpracownikiem tego magazynu, a to już była też prosta droga do NBC, bo kolejnym marzeniem Halika było nie tylko podróżować, ale też filmować swoje podróże. No i już około 1955 roku został współpracownikiem NBC, a potem trafił tam na etat i był korespondentem i operatorem kamery na całą Amerykę Łacińską.
I to wszystko w czasach, kiedy dla wielu Polaków marzeniem był wyjazd po prostu do krajów sąsiednich.
No tak, dlatego kiedy w 1971 roku Halik po latach przyjechał do Polski, przywiózł te filmy ze świata kręcone dla NBC, no to w telewizji polskiej oni mieli. Jak mi powiedział Ryszard Badowski, który puszczał jego filmy w swoim programie Kawiarenka pod Globusem, takich programów telewizja polska nigdy dotąd nie miała. Z nich nie można było zrezygnować. To była pozycja obowiązkowa dla telewizji polskiej, tym bardziej, że kręcił je Polak. No i od początku lat 70. filmy Halika zaczęły być puszczane w telewizji polskiej. No i szybko zrobiły furorę. Tam, gdzie pieprz rośnie, tam, gdzie rośnie wanilia. To już autorskie programy Halika, później dołączyła do nich Elżbieta Dzikowska, no i ten, który my najbardziej pamiętamy, czyli Pieprz i Wanilia. Większość z nas pamiętających ten program, no niedzielne popołudnia spędzała przed telewizorem, zachwycając się światem widzianym okiem Toniego Halika.
Książka jest cenna z jednej strony ze względu na to, że pokazuje pewne mity, jakie budował wokół siebie Tony Halik, ale pokazuje go również w pewnym kontekście, historycznym i w kontekście podróżniczym. Ta lektura jest ciekawa również ze względu na kompozycję, jaką zastosował autor. Zaczyna od lat najpóźniejszych, czyli od tych programów, z których my możemy kojarzyć Tonego Halika, tworzonych we współpracy z Ryszardem Badowskim i Elżbietą Dzikowską, partnerką życiową, drugą już Tonego Halika. Dopiero potem autor przechodzi do tych etapów życia w Argentynie, we Francji, okupacji i wczesnego dzieciństwa, dzięki czemu dostajemy pełen obraz człowieka. Niektórzy czytelnicy mówią, że być może jest to zbyt skrupulatnie zrobiony obraz, ale o tym będą musieli się przekonać już Państwo sami w czasie swojej lektury.
Teraz zapraszamy Was na krótką przerwę muzyczną, a po niej dalej będziemy rozmawiać o Tonym Haliku.